Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. W proponowanym porządku obrad mamy przyjęcie proponowanego porządku obrad, przyjęcie protokołu nr 13/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku, przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, omówienie zakończonych kontroli Komisji Rewizyjnej z 2015 roku oraz sprawy różne. Czy ktoś kwestionuje porządek, wnosi jakiekolwiek uwagi? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z dnia 25 stycznia bieżącego roku. Nikt z Państwa nie zgłaszał żadnych uwag. W takim razie zatwierdzamy. Dodam jeszcze, że protokół był wyłożony w biurze rady w celu możliwości zapoznania się z treścią. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. Abyśmy mogli pracować, musimy jak najszybciej zatwierdzić ten plan kontroli Komisji Rewizyjnej. Na ostatnim posiedzeniu częściowo już pracowaliśmy nad projektem planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej, jednak nie było wszystkich obecnych, a wiem, że niektórzy właśnie nieobecni chcieliby zgłosić jeszcze ewentualnie jakieś propozycje kontroli tutaj prowadzonych w 2016 roku, między innymi właśnie pan Tadeusz, z tego co mi wiadomo, a chciałabym, żebyśmy po prostu wszyscy pracowali, wszyscy zatwierdzili ten plan kontroli, bo tak naprawdę praca będzie przez cały rok i żebyśmy do jakiegoś wspólnego konsensusu doszli, jeżeli chodzi o ten temat. Ja sobie pozwolę tutaj przedstawić ten projekt planu pracy i kontroli, który jeszcze może nie przyjęliśmy, ale zaproponowaliśmy na poprzednim posiedzeniu. Punkt pierwszy, kontrola realizacji budżetu gminy miejskiej Pabianice za 2015 rok. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu oraz informacji, o której mowa w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, m.in. dane dotyczące przysługujących gminie praw własności, udziału w spółkach, zmian w stanie mienia komunalnego, dochodach z wykonania prawa własności i innych praw majątkowych. Przedstawienie Radzie Miejskiej w terminie do 15 czerwca 2016 roku. Punkt drugi, kontrola w Miejskim Ośrodku i rekreacji w Pabianicach w zakresie sprawdzenia prawidłowości przeprowadzenia przetargu na rozbiórkę hali OBT, stanu obiektów oraz struktury zatrudnienia. Jest to kontynuacja kontroli. Zespół kontrolny tu wystąpił do pana przewodniczącego Rady Miejskiej celem przesunięcia terminu kontroli na rok 2016. Może nie cały 16, ale to się dopiero tak naprawdę okaże podczas prowadzenia tej kontroli, także dla bezpieczeństwa wpisujemy powiedzmy w całym roku, a wiadomo, że te kontrole będą się odbywały cyklicznie, tylko ja bym tutaj dodała może kontynuacja kontroli. Tak, bo to nie jest nowa kontrola, tylko kontynuacja kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Kolejna kontrola zgłoszona była to kontrola realizacji przez prezydenta miasta Pabianic złożonych interpelacji i wniosków za 2015 rok. Tutaj mała literówka, bo źle podaliśmy w 2015 roku. Kontrola dotycząca organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Kultury w Fabianicach. Ja bym jeszcze zmodyfikowała i wydatkowania środków budżetowych z tego względu, że wiadomo, za organizacją pracy wiążą się też pieniądze. Jeżeli są te pieniądze, no to ta organizacja pracy jeszcze może być, wiadomo, lepsza, efektywniejsza, skuteczniejsza, jeżeli chodzi tutaj o kulturę w Pabianicach, więc jedno z drugim wydaje mi się, że ma wpływ. Kontrola dotycząca realizowanych inwestycji przez Gminę Miejską Pabianice w 2015 roku była to kontrola. Chciałabym, żebyśmy, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, razem skontrolowali całą komisją, przeprowadzili tą kontrolę i skontrolowali te inwestycje. Powiem dlaczego. Chyba wszystkim zależy na tym, żeby te inwestycje w Pabianicach były przeprowadzone jak najlepiej, żeby było ich jak najwięcej, a że do tej pory nie było ich tak dużo, więc moglibyśmy w teren i żebyśmy mogli w teren pojechać i zobaczyć, jak były zrealizowane, jak są realizowane, bo wiadomo, jeżeli zostały rozpoczęte nieraz w tamtym roku albo dwa lata wcześniej, to jest kontynuacja. Najlepiej widzi się właśnie tą realizację w terenie. Także moglibyśmy pojechać na taką kontrolę.
Ale czy to objazdówka by była?
Tak, objazdówkę byśmy zrobili. byśmy po prostu wykaz wzięli, jakie inwestycje były prowadzone, czy drogowe.
Kolega radny mówi, że na rowerach.
Całe miasto mówi, że obskoczynko w pogody ładne.
Ale Monika,
ja nie chcę
na rowerach.
Tylko żebyśmy mieli czasu, tyle, żebyśmy mogli
jechać rowerem. No 3 godziny będziemy cały miasto.
Ale na rowerach to ja bym się nie pisał, ja wolę samochód, bo ja nie mam kondycji takiej jak tu radny.
Panie doktorze.
Panie doktorze, trzeba dbać o kondycję.
No to nie trzeba.
Podejmiemy jeszcze decyzję, wybierzemy na pewno ładny
kółko
okres czasu,
kaszlą, chuchają,
żeby pogoda była i pojedziemy razem na tą kontrolę. Jeżeli Państwo oczywiście nie widzicie żadnych przeciwwskazań.
Kolega dany, ja was rozumiem, zapewni rower do 120 km.
Jest taki rower, pamiętam jak był kiedyś taki przejazd z miasta, po jeszcze za prezydenta Bernera, to prezydent Winiarski wiózł z przodu na takim tym, siedział wtedy tam pan, bo miał nogę w tym gipsie, zastępca pana Rozwęsa z Mosilu. Zapomniałem, jak się nazywał. Są takie rowery, że można...
Albo takie dwuosobowe tak, rowery.
Śmiech, o pan śmiech.
To jest tandem, panie przewodniczący.
No wiem, że pan
leży. Jak już z przodu, to nie tandem.
Ale pan...
To riksza.
Pan Winiarski wtedy pedałował, ale miał ciężko.
Ale to już ustalimy, czy pojedziemy samochodami,
no bo wtedy
czy
możemy
rowerem,
wszędzie
czy...
wyjechać i wszędzie przejechać, a samochodem...
Wydaje mi się, że to jest już,
pola golfowego
mniej znaczące. Jeżeli będzie taka decyzja, to pojedziemy razem.
Rower z śmiczkiem lepiej.
Jeszcze wtedy weźmiemy pana naczelnika od spraw inwestycji, ewentualnie pana prezydenta odpowiedzialnego za inwestycje i tak dalej. No, to już ustalimy sobie, żebyśmy mogli w teren pojechać, bo mówię, najlepiej się pracuje jednak w terenie, dokumenty też są ważne, ale nie odzwierciedlają tego, co się zobaczy w przestrzeni. Czy ktoś zgłasza jeszcze jakiekolwiek kontrole? Proszę.
Ja tu mam kilka, ale oczywiście ograniczę się do jednej, no bo przecież to nie ma. No nie będę, no tylko może widzieć.
Cały styl ciemny?
Panie radny, panie Zbyszku.
O, ja już. Ja
dobrze,
już
zaraz tam przyjadę. Komputery padły.
Można?
Tak, proszę.
Ja może sformułuję, no nie wiem, czy to jest akurat taka idealna wersja, mianowicie coś takiego. Kontrola efektywności systemu komunikacji miejskiej w Pabianicach realizowanego przez MZK. Krótko uzasadnię tylko.
Proszę.
Jak wiadomo, średnio od kilku lat w przybliżeniu o 500-400 tysięcy spadają wpływy z biletów. W tym roku nie mam jeszcze danych, ale oczekuję, że może być nie więcej niż 3,5 miliona, chociaż było preliminowane 3600, już obniżone w porównaniu do poprzedniego. Natomiast, nie wiem, czy to nazwać dotacją, czy realizowana umowa z Urzędem Miejskim i MZ-ką stanowi 10,5 miliona, a więc ona taka jest mniej więcej już od kilku lat na tym samym poziomie. W związku z czym to się bardzo rozjeżdża. Być może w różnych miastach też tak jest, że 7 milionów tutaj powiedzmy dopłaca miasto. W każdym bądź razie to jest tak, jak gdyby ta dopłata była, no nie wiem, no 100 zł po prostu każdy mieszkaniec Pabianic dopłaca, a ci, co jeżdżą, no to wydają tam odpowiednio mniej, powiedzmy 50 zł. To jest jeden z argumentów, no bo tam oczywiście też jest niebagatelny argument taki, że akurat w tym roku ceny paliwa spadły o 20%, więc to może się powinno się odbić. No i generalnie przesłanką jest też, jak wiadomo, no, wnioski z kontroli NIK-owskiej, które no, nie wiemy, czy w jakim stopniu zostały zrealizowane, czy nie, ale tam były wyraźne zalecenia, żeby się tym zająć. Dlatego chciałbym, żeby ta kontrola, mi się wydaje, że może gdzieś tak w drugim półroczu, bo tutaj mamy informacje, że jakieś badania marketingowe mają być przeprowadzone w marcu, które są związane z, one będą załącznikiem do studium wykonalności dla projektu modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach. Także być może jak będziemy to znali, to wtedy
no to na pewno
będzie efektywniej można przystąpić do tego. Mi się wydaje, że to nie powinno być chyba bardzo sprzeczne z naszymi kompetencjami.
Prowadzimy badania, jeszcze nie wyszliśmy z programu naprawczego.
No, to jest do studium efektywności, to takie studium efektywności to się zwykle robi.
A związku z planowaną inwestycją w ramach ZIT-u, tak?
Zapewne.
Nie zgłasza pan żadnej kontroli? Zgłasza się pan tutaj.
To później nawet dopiszemy. W trakcie roku, bo to można dołożyć. Bo muszę, od takiego odpowiedzi dostaniemy na tamte, musimy tamte pokończyć.
Oczywiście.
Później
dobrze.
Chyba, że kontrola sklepu.
Komputerów.
Komputer musiał.
Systemu informatycznego.
System wyleczył UPS.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby złożyć jakieś propozycje kontroli?
Dobrze, 6.
Dokładnie, to jest, wydaje mi się, maks. Biorąc pod uwagę, jedna jest jeszcze, powiedzmy, kończona, także...
Nie, no, Mosiejowska będzie dłuższa, ale to, mówię, to wynika...
No jedna jest obligatoryjna, no,
znaczy nie, z Mosiejowską tylko Państwu powiem, o co chodzi, jeżeli chodzi o przedłużenie kontroli. Tutaj w trakcie prac w tej kontroli, w tym zespole, wyniknęły takie małe nieścisłości co do możliwości do udostępnienia niektórych danych, tak? I dlatego tutaj wniosek jest taki, że musimy się zwrócić do naszego lokalnego ABI, tak, czyli pani odpowiedzialnej za ochronę informacji niejawnych, z pytaniem, żeby wydała nam po prostu opinię, tak, czy możemy żądać pewnych dokumentów, czy żądać nie możemy, a jeżeli możemy, to w jakim zakresie, jest to dosyć istotne. No stąd tak, jest przedłużenie.
Tam chodziło o wiele kontrowersji.
Mówili, że ci tam udostępnią.
No, mówili audytorzy, a audytorzy. Tutaj chodzi o to, że dyrektor też ma obowiązek udostępnić, a dyrektor sam nie jest pewien, no to żeby tutaj wykluczyć niepewność, należy to...
Jeszcze, panie przewodniczący, pojawia się sytuacja, że mail nie
no tak, mail nie dotarł, no nie ma możliwości tego zweryfikowania, bo to nie był mail służbowy, a miałem, nie ukrywam, awarię, jeżeli chodzi o maile, także możliwe, że to było przyczyną, byłem przekonany, że pytania do pana dyrektora doszły, nie doszły. Tak.
Dlatego musimy przedłużyć kontrolę.
Dokładnie. Co do tutaj zakończenia tej kontroli, o której mówiliśmy, czyli kontroli bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem obszaru...
A to zaraz przejdziemy do kolejnego punktu. Na razie przyjmijmy tak? plan kontroli komisji rewizyjnej, przedstawiony właśnie przed momentem. Czy czytać jeszcze raz? Czy Państwo się zgadzacie z tymi wszystkimi? Dobrze, to głosujemy. Kto jest za zatwierdzeniem w obecnym kształcie kontroli komisji rewizyjnej planu pracy na 2016 rok. Wszyscy są za. Dobrze, dziękuję. Nikt nie jest przeciw, nikt się nie wstrzymał. I przechodzimy do kolejnego punktu. Omówienie zakończonych kontroli komisji rewizyjnej z 2015 roku. I tutaj głos oddaję, proszę, panie radny. No,
dokładnie, tak jak wspomniałem, następnie chodzi o zakończenie. W sumie został tylko temat, mówiąc krótko, piśmienniczo-logistyczny. Tak? Jest to dosyć obszerne zagadnienie, które poruszyliśmy. Każdy wymaga, że tak powiem, zapoznaniem się z dosyć dużym bagażem aktów prawnych i dlatego jeszcze chwilkę tutaj przewodniczący potrzebuje czasu, żeby to wszystko, że tak powiem, zgodnie ze stylistyką, czyli te prawa zakończyć, spiąć w jedną całość. Myślę, że nastąpi to na ten dzień także.
No chciałabym, żebyśmy w marcu przyjęli te protokoły, zwłaszcza, tak, że pani tutaj przewodnicząca, pani Asia Kubś, dzisiaj złożyła do biura rady protokół. W celu tutaj
kontroli tego brata Alberta, tak?
Tak,
czyli brata Alberta i granic.
I jak tam kontrola wyszła?
Pozytywnie, wszystko jest rozliczone zgodnie z...
No na pewno się zapoznamy z protokołem, jak już będzie ten tryb procedury 7-dniowy, to później Państwo otrzymacie na maila skan protokołu i...
Też bardzo dużo dokumentów, które trzeba było przeanalizować, więc ten czas nam się przedłużył. Ale...
No nie są to proste kontrole, jeżeli się chce je przeprowadzić, no rzetelnie.
Nie, to znaczy inaczej, no może można to zakończyć gdzieś tam, powiedzmy, mówiąc krótko, po łebkach, tak, ale wiadomo, że pewnie pani Asia dołożyła starań i tak samo ja też staram się dołożyć wszystkich starań, żeby to miało, że tak powiem, ręce i nogi, tak.
No właśnie, tak to przede wszystkim.
Ale czy coś wzbudza jakieś tam...
Tak, jeżeli chodzi tutaj na tym etapie, wzbudza zarówno szereg takich nieścisłości drobnych, tak, ale dotyczących przede wszystkim umiejscowiania znaków konserwacji, znaków drogowych, konserwacji generalnie, mówiąc brzydko, przejść dla pieszych, tak, czyli odmalowywania pasów, etc. Jest temat, który bardzo w sumie mnie bulwersuje, niewłaściwe oznakowanie miejsc postojowych dla samochodów w obrębie przejść dla pieszych, tak, no bo to jest dosyć istotne, że mamy przejście dla pieszych, a na przykład samochody mogą parkować na chodnikach aż pod znak, tak? No co jest totalnie bzdurą, bo nie umożliwia to kierowcy obserwacji terenu przy przejściu dla pieszych, do którego tam, powiedzmy, dzieciaki się zbliżają. Wiadomo, że dzieciaki chodzące do szkoły często nie wystają ponad maskę tego samochodu. Wtedy widać, jak to się przekłada.
No bardzo ciekawa kontrola, tutaj uczestniczyliśmy.
No, jest kwestia.
I dużo takich miejsc jest, dużo.
Bardzo.
Bardzo dużo. Powiem ci, że praktycznie przy każdej szkole do czegoś można się.
Byliśmy przy wszystkich szkołach, które podlegały miastu,
przy szkołach
gminy miejskich.
Dokładnie, to są przy szkołach, to są tereny właśnie przyszkolne i tereny takich ciągów pieszych prowadzących do szkoły, tak? Tak jak byliśmy na Waltera Jankę, patrzyliśmy. No przecież tam generalnie na Waltera Jankę szkoły nie ma, wiadomo, że jest to droga do szkoły podstawowej nr 3, tak? Do przedszkola na Mokrą. gdzie tam jest w ogóle to tak dziwnie rozwiązane, że mamy bezpośrednią sąsiedztwo przejścia dla pieszych, na przykład postój taksówek, tak? Który mógłby być, ale powinien się znajdować w zatoczce, tak? A skoro jest wyodrębniony na jednym z pasów ruchu, to nagle kierowca jadąc, tak? Wyjeżdża za, powiedzmy, z 5 stojących taksówek i wjeżdża bezpośrednio na przejście dla pieszych, gdzie nie ma możliwości obserwacji.
Tym bardziej, że ta zieleń jest tam tak szeroka, że dokładnie spokojnie można by było zrobić nam miejsce na ten taksówek.
No, mówię tutaj w nawiązaniu z...
No, często nie zdarza się, że pasy są pościerane, mówię tutaj, znaki tak, są nie na pan, odpowiedniej wysokości.
Mówię, pani Anna już mówię, też są pani Anna już mówię, złożyła interpelację w tej sprawie, niemniej jednak to na pewno też jest we wniosku pokontrolnym, chodzi o platformy, tak?
Zwalniające.
Znaczy, to mówię, ta kontrola to bardzo ciekawa.
Przy przedszkolu na Mokrej też miał słuchajcie, tak, platformy, czy do dzisiaj
byłem? Słuchajcie, ja wam powiem jedno. Ja mówię, patrzyłem, jak to wygląda w Kutnie, jak to wygląda w Sieradzu, w Duńskiej Woli, w Piotrkowie Trybunalskim. Tam takie rzeczy są wdrażane, tych platform jest naprawdę sporo. Może kierowcy gdzieś tam na początku się oczyli, niemniej jednak zawsze każdorazowo wiąże się z tym, że kierowca zwalnia. Każdorazowo.
Zwłaszcza, że chodzi tutaj o najmłodsze.
Tak. Dokładnie. Ja naprawdę uważam, że kapelusz z głowy żadnemu kierującemu nie spadnie, jak nawet pomimo tego, że jest dopuszczane 50 na godzinę, to przed platformą będzie musiał dzwonić do 20. Taka kolej rzeczy, jakoś się to przełoży. Jeszcze jest jedna istotna rzecz, którą pozwoliłem sobie wymyślić w protokole, to jest, słuchajcie, doświetlenie, dlatego że jako przewodniczący też objeżdżałem, powiedzmy, te tereny wieczorem, widać, że oświetlenie kuleje przy tych przejściach dla pieszych i tak jak mamy porę wieczorowo-nocną, zimową, tak, gdzie dzieciaki wracają z różnego rodzaju zajęć dodatkowych, przejścia są niewidoczne, dzieciaki na pasach są niewidoczne, no i ludzie nie są widoczni na przejściach dla pieszych z powodu oświetlenia, tak, jest oświetlenie niewłaściwie dobrane, niewłaściwie nakierowane. I podejrzewam, że nikt o to nie dbał.
Zgadzam się całkowicie. Zwłaszcza na Starym Mieście.
Na Starym Mieście to już jest w ogóle makabra. No,
z ósemki do domów wracają.
I jest po prostu na Starym Mieście jest makabra. Te przejścia są w takim fatalnym stanie.
Ja myślę, że w ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Słuchajcie, tak. To było robione w ten sposób, że jest szkoła, robimy przejścia, a nikt nie myślał o tym, żeby ustawić właśnie latarnię. I to pokutuje już tak wiele lat. No,
dokładnie, nikt nie myślał o zdrowym rozsądku, tak? Że to jak przejście dla pieszych, to nie wystarczy namalować pasy, tak? Że to przejście dla pieszych, no tam musi być zapewnione.
Natomiast, że skandalem jest, że te pasy nie są ustawicznie odmalowywane.
To jest skandal.
Nie widać. Dla mnie to jest skandal.
Jest określone, jest w załączniku minister
rozporządzenia. Są
pościerane. W załączeniu rozporządzenia ministra infrastruktury, w załączniku tam bodajże numer 1 jest określony stopień odblaskowości farby, która powinna być i kiedy ta farba traci swoje właściwości, a w związku z tym istnieje uzasadnione na wątpliwość, mówiąca o tym, czy to przejście ma funkcjonować jako przejście, czy ma nie funkcjonować jako przejście dla pieszych. Dlaczego? Dlatego, że przy jakimkolwiek zdarzeniu drogowym, jeszcze jak to pójdzie w oparciu z nieczytelnym znakiem drogowym pooblepianym wlepkami albo pomazanym sprayem, kierujący samochodem, bo to najczęściej nie przejścia
nie
dla pieszych.
Się pochować, że nie
dokładnie, że w danym miejscu nie było przejścia dla pieszych, tylko pieszy wszedł i prawdopodobnie wygra.
Powiem tak, ja myślę, że to dotyczy całego miasta z większym bądź mniejszym nasileniem. I to powinno być globalnie przede wszystkim rozpatrzone.
Bo... Dokładnie, no każde skrzyżowanie jest rozpisane oddzielnie, jest przeanalizowane oddzielnie. No ja mówię, też tam nie wchodziłem naprawdę w te szczegóły centymetrowe, tak, bo mamy tam na przykład odległości podane przy drodze o dopuszczonej prędkości na przykład 50 km na godzinę. Ta odległość musi wynosić znaku od drogi umieszczonego na pasie, w pasie drogowym od 20 do 50 cm, tak, w określonej odległości przed pasami. Także mówię, tych uwarunkowań jest bardzo dużo i łatwo tam było popełnić błąd, tak, pisząc coś, czym na przykład co się de facto mogło okazać bzdurą, dlatego mówię, stąd tyle czasu jest potrzeba, bo jest tam dosyć dużo analizy.
Nie zwraca za bardzo na to uwagi, ale gdy się coś zaczyna dziać, a nie daj Boże jakiś wypadek się...
No przecież na Stalówce teraz mieliśmy znak znowu wczoraj zdarzenie.
No wczoraj, tak. No a ja tydzień temu pisałam interpelację w tej sprawie, bo przecież tam są tak znaki nieczytelne,
że... I to nie jest kwestia, tak jak pan prezydent powiedział, że kocie oczy zamontuje. Nie. Kocie oczy nic nie dadzą,
tam jest brak doświetlenia.
Słuchajcie, tam jest brak doświetlenia. Kretyńskie rozwiązanie sposób. Ja w tej chwili jadąc, patrzyłem, słuchajcie, to ostatnie skrzyżowanie zaraz przed Stalówką, to ostatnie przejście dla pieszych, tak? Bo tam są trzy. Nigdy nie pamiętam, jak się ta ulica nazywa.
Przechodząca
Batorego. No to mówię, w tej chwili stoi pan dostawczakiem, słuchajcie, bezpośrednio pół metra przed przejściem dla pieszych, tak, tak
włączony jest. Zostawia.
Tam muszą być kontrole Straży Miejskiej, Policji, Straży Miejskiej do bólu, aż wejdzie kierowcą w krew, żeby nie parkować powiedzmy tych 10 metrów przed przejściem dla pieszych. Ja wiem, że tam to parkowanie jest dopuszczane, bo są tak nieczytanie rozrysowane, że tak powiem, znaki poziome,
Bo tak to wygląda. Jest linia, która uprawnia do parkowania, jest pas wskazujący na tym, że jest to miejsce do parkowania. No ale no, na Boga, no nie można tego robić, mówię. Te 10 metrów przed przejściem dla pieszych powinno być zachowane, bo wynika to z zasad zdrowego rozsądku, tak?
Sprzeciwka jeszcze jakieś
szumowy. Ani pieszy nie widzi, ani kierowca
nie widzi. Jeszcze sprzeciwka niech jedzie na przykład tramwaj albo autobus, albo
tam dochodzi tramwaj.
Może tiry to teraz tak nie jeżdżą, ale jakiś dostawczy
jak,
samochód to nie
jak wiecie, jak wiecie, to jest tak zwana niepisana zasada dwóch pasów w każdą stronę, tak? Czyli mamy tak zwaną jezdnię czteropasmową, tak? Gdzie te pasy są niepisane, więc jeszcze
musimy
jak,
wszystko widzieć,
jak wzajemnie drogi, jeszcze jadą dwa samochody obok siebie, być siebie, no to jest, mówię, tam się robi makabra, tak?
Proszę.
No takie pytanie, nie wiem, czy ktoś ma wiedzę, może pani przewodnicząca, bo w ogóle uważam, że bardzo dobrze, że jest ten śpiący policjant tam na pierwszej skargi przy ósemce, a czy wiemy, kto i kiedy był ojcem czy matką tego pomysłu, jak długo to było realizowane?
To powiatowy chyba.
Ten na tym nie, prezydent, no, tak.
Z tego co ja kojarzę, to powiem, ale mogę
powiat, tak. Ale mówię, no, przy mechaniku też jest powiat.
A to był jakiś wniosek jakiegoś radnego, czy też po prostu to zapowiedzieć?
Wie pan co, nie wiem na dzień dzisiejszy, ale mogę to sprawdzić, jak spotkam się następnym razem, to ja to przedstawię, bo no, nie pamiętam absolutnie.
No tak jest jak najbardziej.
Tak, to w ogóle trzeba by było też się chyba zorientować, jakie to rodzi koszty, bo wiadomo, że to jest potrzebne.
Około
4
tysięcy,
tak?
Złotych, jeżeli chodzi o tego policjanta, około 12 tysięcy.
Ale, to było tak,
ale nawet jakbyśmy zrobili, nie wiem, 3 czy 4 rocznie, to byśmy mieli sprawę rozwiązaną, nie wiem, w ciągu 3.
Ja mówię tak, słuchajcie, wychodzimy z tego planu tam rzekomo naprawczego, tak? Czyli generalnie będzie możliwość jakiegoś uzyskania środków dofinansowania. To jest bezpieczeństwo. Więc podejrzewam, że na bezpieczeństwo fundusze są zawsze, jeżeli...
Jest program Bezpieczna Plus.
Dokładnie, dokładnie. No. Tych programów jest kilka i tutaj też uważam, że należałoby na sesji panu prezydentowi zwrócić na to uwagę, żeby był uprzejmy przygotować zespół kontroli, zespół ten zajmujący się tak pozyskiwaniem środków z zewnątrz, na taką okoliczność, żeby byli uprzejmi się zorientować, czy jest skąd i w jakich ilościach można takie środki pozyskać.
Znaczy, ja nie wiem, co wy państwo na to, ale uważam, że to, że my skontrolowaliśmy, wnioski będą takie, o jakich mówimy i uważam, że nasza praca powinna się skupić na tym, żeby jak najszybciej doprowadzić do realizacji, a
ja
nie, że
tak
będziemy
dokładnie
zastanawiać się nad pozyskiwaniem, to też oczywiście, ale
tak, tylko, że...
pracujmy w ten sposób, żeby jak najszybciej była realizacja, niech malują, niech robią oświetlenie naszych wniosków, plus pracę,
pani
które
tak, to, że ja tutaj mówię, gdzie dostrzegam opór. Nie dlatego, żebym nie chciał, żeby to wyglądało tak, jak pani mówi, wręcz bym sobie tego życzył, ale chodzi o to, że na pewno spotkamy się z takim oto oporem, że kasy jest tyle, a tyle, powiedzmy, 10 projektów ma równorzędną rangę,
znaczy,
na przykład.
Może
tak?
Powiem coś bardzo niepopularnego, ale tak prawdę mówiąc, wolałabym nie zrobić jednej inwestycji małej tutaj w Powieńcach, a wolę, żeby moje dziecko i dzieci nasze wspólne były bezpieczne.
Ja na przykład uważam, że można by było to zrobić z programu ZIT-u, tak, gdzie w ZIT-ie jest stworzony program ścieżek rowerowych. No umówmy się, słuchajcie, naprawdę nie jesteśmy, kurczę, jakąś potęgą, jeżeli chodzi o rowery w Powieńcach. Można korzystać z tych dróg, tak, a... te środki, które będą przeznaczone na ścieżkę, przecież można władować w przejścia dla pieszych, tak?
Idealnie by było, żebyśmy nie musieli rezygnować z niczego, tak?
No tak.
Do tego możemy dążyć. Niemniej uważam, że bezpieczeństwo i zdrowie i życie nasze jest najważniejsze. I tutaj nie ma żadnych oszczędności.
Bo ścieżka rowerowa to też jest bezpieczeństwo, bo dziecko jadące po zwykłej ulicy, powiedzmy, tak, no, może zostać też potrącona, jak jedzie ścieżką, no to jest
zgadza się, tylko jak to wygląda, mówię, jak to wygląda priorytetami, no generalnie będziemy mieli piękne ścieżki i nie będziemy mieli przejść dla pieszych. No
najlepiej
sensu,
to tak. I to, tak jak pani radna powiedziała.
Bo te badania marketingowe, które są w ramach ZIT-u, to jest podane, że w 85% dofinansowane ze środków Unii.
No jeżeli by można było pozyskać, no to...
Jeżeli badania marketingowe
można... Proszę panie przewodniczący, jak najszybciej naprawdę, żeby ten protokół przedstawić, bo o tyle jest on ważny, że no jest to chodzi o bezpieczeństwo.
Na podstawie tego protokołu będziemy mogli...
I będziemy mogli prezydenta pytać, będziemy...
Mogli prezydenta w tym momencie
kiedy zrealizuje...
Zachęcać do dalszego działania. Tutaj w ramach tego już ktoś wyliczał, tam 23 miliony nas musi pożyczyć do tego projektu.
Tu jest tylko mowa o badaniach marketingowych na razie. Aha. Do tego studium wykonalności.
Ja nie wierzę, że miasto nie znajdzie tych 15 czy 200 tysięcy w roku, żeby zbudować, cyklicznie zbudować, tak.
No. Nie mówię, no platforma to jest z koszt rzędu 12 tysięcy.
Malowanie pasów.
Malowanie
to
trzeba.
To jest podstawa w ogóle, żeby tak.
Malowanie zobaczyć. Malowanie zobaczyć.
Dla mnie to jest skandal. Ja to się pod tym podpisuję.
Żeby tak wyglądały pasy.
Dokładnie.
Jedźcie sobie tym kawałkiem starego miasta i zobaczcie, jak to wygląda.
Ale w całym mieście to już nie
widać. W ciemności prawie tych pasów naprawdę nie widać momentami.
Patrz, na Starym Mieście niewątpliwie największą pułapką jest, ale ona jest chyba trudna do usunięcia, to zwężenie, brak jednego pasa między Poprzeczną a Szewską.
A tak, ale nam się nie da, tak,
bo nie wypuszczamy. Trzeba kamienicę wydarzyć. Ja wam powiem inną tutaj ciekawostkę.
Na przestrzał.
Znaczy tutaj w rozmowie z inżynierem miasta, nie wiem jak to wygląda z panem Andrzejem Żańskim, o to dostałem taką informację, że pan prezydent nosi się zamianem od rozłączenia pasa tramwajowego, tak? Czyli torowiska. Chodzi o to, żeby torowiska poszły bardziej ku krawędziom jezdni, a środkiem ma być puszczony bus pas, tak? Dla mnie rozwiązanie z punktu widzenia kierowcy, czy jakiegokolwiek innego, że tak powiem, aspektu bezpieczeństwa ruchu, no totalnie nietrafione. Bo tak czy tak, jeżeli będzie bus pas, no to nie na tyle szeroki, żeby się autobusy w środku mijały, tak? Torowiska automatycznie wchodzą w pasy poruszających się, tak, nie zmieści się tam, tam się nie zmieści.
Najpierw musielibyśmy poznać projekt.
No, to znaczy, no mówię, założeniem jest takim, że torowisko ma być rozsunięte, a środkiem ma być puszczony bus pas.
Ale w tym miejscu nie da rady i w tym miejscu będzie jak było.
Mówię, nawet nie ma... Nawet
nie ma... co ja naprawdę wątpię.
Ja się osobiście zastanawiam, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby faktycznie pójść w ekologiczną komunikację i pozbyć się tramwaju. Tak powiem zupełnie szczerze. Pozbyć się tramwaju z miasta generuje to koszty utrzymania i to niebożebne.
Torowisko nam się rozsypało, prawda?
To znaczy zawsze mówiono, że ekologia to są tramwaje. Argument akurat będzie trochę inny, bo generalnie można się zastanawiać, że to
tak, no, tylko, że
nie
już,
proekologiczne.
No tak, tylko że już w tej chwili mówię, jeżeli realizujemy dramat tranzytu, czy mamy realizować, a mniej więcej się temu programowi przyjrzałem, tak? Tą restrukturyzację, rewitalizację, czy jak to nazwiemy, MZ-ki, tam jest również podpunkt mówiący o zakupie tak zwanego ekotaboru, tak?
Ale to jeszcze w ogóle nie było przedmiotem żadnej...
Na to chodzi o autobusy.
No to w tym, ale jeżeli są to autobusy spełniające wszelkiego rodzaju, powiedzmy gdzieś tam normy europejskie, wyśrubowane, tak? Co to zrzucia? Ja w ogóle się też zastanawiam, dlaczego na przykład nasze autobusy nie jeżdżą na instalacji gazowej ziemi.
Ja nie wiem, czy ten projekt był już w poprzedniej kadencji opiniowany przez Radę Miasta, czy nie? Ten projekt tej modernizacji rozwoju komunikacji miejskiej, czy to nadal jest zawieszony?
Nie, bo ten projekt nie jest złożony, jest zawieszony z racji tego, że nie możemy wziąć kredytu.
To my tego nie znamy w ogóle i za to nie wiemy.
Ja tylko mówię, sobie własnymi drogami dotarłem do Urzędu Wojewódzkiego, czyli sobie przeczytałem te projekty, na czym one mają polegać. Tak?
Nie, to są bardzo ważne zagadnienia naprawdę dotyczące.
Bo ja na marginesie uważam, że po prostu u nas autobusów jest za dużo i za gęsto. Wożą powietrze, no taka jest prawda.
Dokładnie.
Bardzo często.
Dokładnie, tutaj tabor
generalnie... Stąd to 10,5 miliona musimy płacić. No.
Tabor powinien być na poziomie tureckich dolmuszy. No,
przecież można zobaczyć godzinę, że jedzie autobus tylko z kierowcą. No, no tak jeździ. No. Nie wiem, co, nie można zracjonalizować. Tak jest.
No dlatego będzie kontrola, zespół kontrolny, na pewno jakieś wnioski. Sprecyzuję i przedstawimy je. Dobrze.
Rozumiem, wszystko.
A tak, to jeżeli chodzi o resztę kontroli, no to zostały zrealizowane i zakończyły się sporządzeniem protokołów i przyjęciem przez komisję rewizyjną. Przechodzimy do spraw różnych. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie ma Pana Prezydenta, ale...
Odnośnie właśnie tego planu, kontroli, czy my się musimy dzisiaj zdeklarować, kto, kiedy będzie...
Nie. Na razie nas będzie projekt przedłożony, projekt uchwały na sesję. Cała Rada będzie głosowała. Jeżeli zostanie zatwierdzony, spotykamy się, podzielimy się na zespoły kontrolne, kiedy będziemy realizować jakiekolwiek tutaj... kontrolę i...
Ja bym miał może takie pytanie, bo jako młody członek komisji rewizyjnej nie jestem pewien, czy te sprawy, które tu za chwilę wymienię, trzy w zasadzie, czy one by w jakiś sposób były w kompetencji rozważania naszej komisji. Jedna sprawa to jest taka, strefy ekonomiczne. Mianowicie, o ile mi dobrze wiadomo, jak pamiętam, to kiedyś mieliśmy strefę ekonomiczną ustanowioną tam w rejonie ulic Sikorskiego i tak dalej. Co z tym jest? Czy ona jest, czy jej nie ma? Teraz przygotowujemy strefę ekonomiczną tam za ulicą Kaleczewicką. Jak to wygląda? Czy można czy wyjaśnić? Co będziemy mieli dwie strefy, czy nadal nie będzie żadnej, bo tak praktycznie nie mamy żadnej strefy. To jest jedno. Drugie pytanie. To było ostatnio w prasie, ale to jest tutaj na ulicy Łaskiego sprawa tej kamienicy. No po prostu jest taka firma, ja nie wiem, chyba poznańska, która miała dosyć dużą łatwość nabywania kamienic w Kobianicach i o ile mi wiadomo, ja znam co najmniej dwa przypadki, ale czy nie było ich więcej, gdzie ona nagle wchodziła w posiadanie Potem tutaj się okazuje, że ona sprzedała jakiejś rodzinie romskiej. Jak piszą, w bardzo ciężkiej sytuacji są tam lokatorzy.
Tak,
ale
mają problemy.
Jeżeli ta firma rzeczywiście ma więcej takich przypadków, to można było się temu kiedyś przyjrzeć. No i trzecia sprawa, taka ostatnia, to jak to u nas wygląda, jeżeli chodzi o zwolnienia od podatku, czy one są, czy nie są, od nieruchomości dla tych, powiedzmy, sklepów wielkopowierzchniowych, czy to u nas funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, bo potem są te zmiany nazw, o tym się mówi, że jak przychodzi nowa firma, to nazwa jest chyba zwolniona, ale czy to jest prawda, czy nie?
Ostatnie jeszcze jedno pytanie.
Proszę.
W sprawach różnych, na jakim etapie jest postępowanie przeciwko firmie odpowiedzialnej za błąd? Przy naliczaniu czy rozliczaniu, tak? Subwencji, w wyniku którego miasto poniosło stratę na 3,5 miliona złotych, tak?
Dobrze, to ja proponuję, jeżeli Państwo się zgodzicie, żeby na następne posiedzenie po prostu komisji rewizyjnej pod tym kątem zaprosić naczelników, prezydentów, którzy mogliby odpowiedzieć na nurtujące nas pytania szerzej.
To jest ciekawa sprawa.
Ale to jest bardzo trudna sytuacja w Łodzi. To jest dostrzegane, że o stawą chętkę lub teraz walczy. Tam jest ta sytuacja taka, że tam też są ci...
No tutaj mieszkańcy nie wiedzieli, że w międzyczasie dwukrotnie zmienił właściciel, oni cały czas płacą do ZGM-u czynsze i...
Tutaj przy Paco Banku.
No. Nie, tam dalej. To jest tam za Staropostą. Naprzeciwko jedynki.
A, tutaj.
To jest tam, 17.
No dobrze, zamykamy posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu za przybycie.